Czasami z górki, czasami pod górkę. Jest godzina 7:45. Po tym połączeniu z Francją, może się uda połączenie z Brukselą, tam jest Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
Witam panie redaktorze, witam państwa, ale wciąż Francja, bo Strasburg. Strasburg, ostatnie posiedzenie Parlamentu Europejskiego w tej kadencji, ostatnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 26 maja.
Ostatnie posiedzenie, pewno w kuluarach, zdominowane przez to, co zdarzyło się w Paryżu, przez pożar katedry Notre Dame.
Z całą pewnością tak, to temat rozmów nie tylko na sali plenarnej. Wczoraj cały parlament bił brawo francuskiemu europosłowi z centroprawicy, który mówił o tym dramacie, ale również temat w windzie, na korytarzu, temat powszechny, rzadko się zdarza, aby jakieś wydarzenie tak zdominowało rozmowy europosłów. No ale oczywiście poza tym również konwersacje na temat tego, co nastąpi już za godzinę i 15 minut, czyli posiedzenie związane z Brexitem, czyli ta Never Ending Story, jak rzuca się opowieść, a bo rzeczywiście godzina posiedzenia Europarlamentu tradycyjnie poświęcona Brexitowi, wystąpienia przedstawicieli Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej.
To zanim powiemy o Brexicie, to powiedzmy, co europosłowie mówią na temat katedry, na temat możliwości odbudowania. Czy zareagowali na apel przewodniczącego parlamentu, żeby się europosłowie opodatkowali w wysokości jednodniowej diety i przekazali te pieniądze na odbudowę katedry?
Jest wystawiona taka wielka puszka przed salą plenarną. Tam można wrzucać datki. Jest to operacja anonimowa, czyli nie jest tak, że europosłowie to czynią z konta bankowego. Także no, tak naprawdę nie będzie wiadomo, kto dał, kto nie dał. Zresztą jest szereg wypowiedzi także europosłów z Polski, że nie należy dawać, bo mamy różne swoje ważne cele u nas w kraju. Takie są również głosy i to również pojawiające się w przestrzeni publicznej, a więc całkiem oficjalne. Natomiast no, też są takie głosy mówiące, no dobrze, dać warto, tylko co powstanie na tym miejscu, czy to dalej będzie katedra katolicka, tak jak była budowana od 1163 roku. Tutaj prezydent Macron mówiący o tym, że ponad 1000 lat istniał Notre Dame, no pomylił się jednak o stulecie, półtora stulecia. Natomiast no, pewnie dla wielu z nas katedra Notre Dame się zawsze kojarzyła z Kościołem rzymskokatolickim i pomysły, żeby tam zbudować jakieś centrum multireligijne, wydają się takie dosyć specyficzne, no, czyli decyzja Francuzów, ale pewnie z naszego punktu widzenia ciągłość potrzebnej tradycji jest jednak rzeczą ważną.
A może nawet najważniejszą. Wczoraj też poznaliśmy zarysy budżetu europejskiego na następny czas. Widziałem taki krytyczną pana opinię na portalu w Polityce, że Polsce przeznaczono 20 miliardów mniej w tym nowym budżecie. Czy to prawda?
Tak, tylko że to nie jest problem Polski, to jest problem całej Europy Środkowo-Wschodniej, która została przygotowana przez Komisję Europejską, bo to ona przygotowuje budżet, nie Parlament Europejski. Komisja Europejska przygotowała budżet bardzo krzywdzący, cały nasz region Europy, a więc 11 państw spośród 13, nie liczę Malty i Cypru, ale one też były bardzo pokrzywdzone w tej propozycji budżetowej 7-letniej lata 2021-2027 i następuje przesunięcie pieniędzy z naszego regionu Europy, może jest wciąż najmniej zamożny, do Europy Południowej, no jednak poza Grecją, regionu zamożniejszego od naszej części Europy, a także, jak to szczerze przyznał, i za tą szczerość jestem mu wdzięczny, szczerze przyznał w takiej debacie w konferencji prasowej europoseł PO Jan Olbrycht, specjalista od budżetu, że w tej propozycji Komisji Europejskiej, budżetu 7-letniego, następuje, jak to określił, rozsmarowanie tego budżetu na całą Unię, a to oznacza, że również więcej środków niż dotychczas znacznie pójdzie do najbogatszych części Europy, czyli Europy Zachodniej, Europy Północnej. To jest oczywiście paradoksem, bo EWG, Unia, zawsze starały się dotychczas wyrównywać poziomy poszczególnych regionów i krajów między poszczególnymi regionami i krajami. To tutaj raczej ten budżet pogłębia dysproporcje, jest pogłębia tą asymetrię, ale ja tylko nie mogę zrozumieć, dlaczego do tego przyłożyła rękę pani Edyta Pieńkowska, komisarz, była wicepremier w rządzie PO-PSL. Sorry, taki mamy klimat, ale ja tego nie rozumiem. Powiem szczerze, bo Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska mówią, że mają świetne kontakty, jak zdobędą władzę, to pokażą, co potrafią, wszystko załatwią. Tymczasem pani komisarz Bieńkowska jest komisarzem od 5 lat, jest osobą tą znaną w Komisji Europejskiej i praktycznie podpisała się pod tym budżetem dla Polski fatalnym, więc jak przychodzić do czego, Platforma ma swoich ludzi w strukturach międzynarodowych i później okazuje się, że ci ludzie nie są w stanie nic załatwić, więc nie wiem, czy nie chcą, czy nie potrafią. Liczy się efekt, no ten jest fatalny.
20 miliardów netto, 20 miliardów euro mniej, to oznacza, że będziemy co, płatnikiem netto do Brukseli, że będziemy więcej wpłacali niż dostawali?
Jeszcze nie. Nie teraz. Już mówię. Otóż po pierwsze teraz będą negocjacje, już się zaczęły odnośnie tego budżetu. One wyraźnie przyspieszą po ukonstytuowaniu się Parlamentu Europejskiego, a to nastąpi na początku lipca, a zwłaszcza przyspieszą, gdy będzie już nowa Komisja Europejska. Ona przypuszczalnie będzie dopiero jesienią, w listopadzie. I tutaj w tym trójkącie, który mam nadzieję nie będzie trójkątem bermudzkim, to znaczy Parlament Europejski, który tradycyjnie zawsze chce jak największego budżetu unijnego, co dla Polski jest korzystne, Komisja Europejska, która ma największego węża w kieszeni, i Rada Europejska, która jest tak no, między Komisją a Europarlamentem mniej więcej. W tym trójkącie to się rozegra. Uwaga, przypuszczalny koniec negocjacji budżetowych nastąpi dopiero za półtora roku, jesienią 2020 roku podczas prezydencji niemieckiej. I to jest pewna norma, że budżet jest de facto uchwalany parę miesięcy przed rozpoczęciem tego nowego okresu 7-letniego. Zakomony były 5-latki, Europejska ma 7-latki budżetowe. I oczywiście tutaj myślę, że polski rząd będzie w stanie bardzo dużo zmienić. Już w tej chwili widać, że zwłaszcza w dwóch obszarach, czyli CAP, Common Agricultural Policy, Spora Polityka Rolna oraz Fundusza Spójności, w tych dwóch planach finansowych, które dla Polski dawały najwięcej pieniędzy, tutaj będą korzystne zmiany dla nas, dla krajów rolniczych. Pochwalę polski rząd, bo on zawarł taką niespodziewaną koalicję dla wielu, pokazując, że ma zdolności koalicyjne, zawarł koalicję z Francją, z którą my się różnimy, gdy chodzi o przyszłość Europy. Macron nas wielokrotnie krytykował, niesłusznie, krzywdzący, ale to fakt. Tymczasem myśmy potrafili z Paryżem zawrzeć sojusz, myślę, że będzie dość skuteczny, gdy chodzi właśnie o zwiększenie środków na rolnictwo, bo na tym zależy Polsce i Francji, a także innym krajom Europy Południowej typu Hiszpania, Portugalia, Włochy czy Grecja.
Czyli w ramach tej propozycji Komisji Europejskiej są większe środki dla rolników również w Polsce i nastąpiło wyrównanie tych dopłat dla rolników w krajach zachodniej Europy i naszej części?
W ramach propozycji Komisji Europejskiej tego nie ma. Przeciwnie, Komisja Europejska proponuje znaczące zmniejszenie środków i na rolnictwo, i na Fundusze Spójności. Już wiadomo, że to będzie zmienione. Tutaj rząd premiera Morawieckiego jest dosyć skuteczny. Na finalny efekt tych negocjacji poczekamy, jak powiedziałem, paręnaście miesięcy. Natomiast ważne jest, że Polska zawarła dwie koalicje. Koalicję taką prorolniczą z krajami Europy Południowej. No, na przykład w Niemczech ledwie 3% ludzi pracuje w sferze rolnictwa. Ale w Polsce i Grecji parokrotnie więcej. Więc no, siłą rzeczy sprzymierzamy się z tymi, dla których to też jest ważne, dla których to też jest istotna trampolina finansowa. A oprócz tego też jest tak zwana koalicja przyjaciół Funduszu Spójności i tutaj są kraje naszego regionu, nie wszystkie, bo niektóre są już bardzo zamożne, typu Słowenia i Estonia. W naszej części Europy mają PKB na głowę mieszkańca już zdecydowanie wyższe niż wiele krajów Europy Południowej. Zresztą Polska też wyprzedziła Grecję za tego rządu. Bardzo jesteśmy blisko Portugalii, pewnie ją wyprzedzimy niedługo, jeśli chodzi o PKB per capita. Jednym słowem, no tutaj są duże nadzieje, że ten budżet, który jest na stole w tej chwili, propozycja Komisji Europejskiej, w tym pani Pieńkowskiej, będzie bardzo wyraźnie zmieniony w kierunku dla Polski korzystnym, co nie zmniejsza odpowiedzialności pani Elżbiety Pieńkowskiej, komisarz byłej rządu PO-PSL, za budżet, który dla Polski jest fatalny.
Jeśli krótko możemy powiedzieć o tym ostatnim posiedzeniu parlamentu poza Brexitem, o którym chyba nic nowego nie można powiedzieć, jaki będzie ten akcent końcowy. Czy wspólnie wszyscy zaśpiewają Odę do radości?
Nie sądzę. Ten parlament raczej mało rzeczy robił wspólnie. Był najbardziej, z mojej perspektywy, a jestem po raz kolejny europosłem, no, mam tutaj swoje doświadczenie i mogę porównywać, najbardziej ideologiczny parlament europejski w dziejach. Jednocześnie taki najbardziej nakierowany na forsowanie takich bardzo progresistowskich rezolucji i regulacji z raźnym skrętem lewicowo-liberalnym. I teraz ta większość liberalno-lewicowo-komunistyczno-zielono-chadecka dopycha kolanem różnego rodzaju regulacje, doskonale wiedząc, że od lipca po wyborach 26 maja ten nowy Parlament Europejski będzie inny, będzie dużo bardziej zdroworozsądkowy, racjonalny, eurorealistyczny, będzie się bardziej zajmował gospodarką, a ideologią. Także tak naprawdę tutaj wszyscy czekają już na nowe rozdanie. A ja apeluję, żeby pójść do wyborów, żeby ten Europarlament był rzeczywiście bardziej nastawiony na wizję Unii Europejskiej jako Europy ojczyzn, Europy narodów, a nie jakiegoś super państwa, które pożera kompetencje państwom członkowskim.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ryszard Czarnecki, europoseł, kandydat do Parlamentu Europejskiego z Warszawy, z listy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:00, po prostu 8:00.
Czas na przegląd prasy.
A w studio jest Antoni Opaliński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu. Cały czas głównym tematem światowych mediów jest oczywiście to, co wydarzyło się w Paryżu. Prezydent Macron zapowiedział, że katedra zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. No to wydaje się jednak taka zapowiedź nieco kampanijno-wyborcza. Fachowcy twierdzą, że to odbudowywanie tej klasy zabytku musi trwać znacznie, znacznie dłużej. Pytanie też jest takie, co oni właściwie odbudują, bo też już pojawiły się zapowiedzi, że ta odbudowa powinna uwzględnić charakter współczesnej Francji. Najpierw nie potrafili dopilnować jednego z największych zabytków europejskiego chrześcijaństwa, a teraz chcą go zdekatolicyzować. Miejmy nadzieję, że do czegoś takiego jednak nie dojdzie. W polskich mediach, zwłaszcza w polskich mediach społecznościowych, bardzo dużo dyskusji, ponieważ no, wiele osób w sposób naturalny, jak wydaje się, odczytało tego typu wydarzenie, tak jak zwykle się je odczytuje, czyli starało się zastanowić, co to symbolizuje, co opatrzność chce nam przez to powiedzieć. No i tu pojawiła się ogromna agresja, jak w ogóle można widzieć w tym jakikolwiek symbol, przecież nie ma żadnych symboli. No, jeżeli nie ma żadnych symboli, to nie ma w ogóle kultury europejskiej, bo myślenie europejskie zawsze związane jakoś z myśleniem religijnym, nawet jak z tą religią walczyło, zawsze było też oparte o myślenie symboliczne, więc w takiej sytuacji nie ma symboli, nie ma w ogóle Europy, jakaś tutaj konsekwencja musi być. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej jest to zdjęcie strażaków wchodzących do spalonej katedry, którzy patrzą na ten krzyż z drugiej strony. To zdjęcie też jest symboliczne i nic się tutaj nie da poradzić. Spójrzmy na chwilę do mediów niemieckich na przykład. W Augsburger Allgemeine taki jest artykuł o tym, że właściwie to ten pożar uświadomił, jak strasznie pozbawiona symboli jest dzisiejsza Europa. Tutaj autor stwierdza, że Unia Europejska właściwie nie ma tego typu symboli. Nikt te budowle, w których mieszczą się instytucje europejskie, czy to parlament, czy komisja, są całkowicie bezosobowe. Nikt tak naprawdę o nich nie myśli, nikt o nich nie pamięta. Współczesne banknoty europejskie też są jakieś takie bezosobowe, że to jest jednak tak, że jak coś nie jest zakorzenione w historii, to tego tak naprawdę nie ma. I jeszcze krytyka mediów niemieckich, mianowicie stacji ARD i CDF, który w czasie, gdy paliła się katedra, nie przerwały swoich programów. W jednym był jakiś dokument przyrodniczy, w drugim, zdaje się, w drugiej stacji była seria kryminalna. No i teraz zdenerwowani widzowie piszą i się denerwują, że jak można było w takim momencie nie przerwać relacji. Spójrzmy teraz dalej jeszcze na gazety polskie. Za piątkę PiS zapłacą wszyscy, zniknie limit składek na ZUS, a samozatrudnieni zapłacą wyższe podatki. Rząd sięgnie głębiej do kieszeni obywateli. To jest z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Z kolei w Dzienniku Gazecie Prawnej też podobny artykuł. Cały naród płaci na piątkę. Oszczędzający w OFE, palacze i konsumenci alkoholu, dobrze zarabiający etatowcy i przedsiębiorcy, w ich kieszeniach PiS znalazł finansowanie obietnic wyborczych. No cóż, biedni palacze zwłaszcza. W następnych gazetach co jeszcze? No Gazeta Wyborcza, proszę Państwa, wróciła do swojej formy. Prawo do aborcji na żądanie z rekordowym poparciem. Cieszą się tutaj autorzy gazety. No to się cieszcie Państwo w takim razie, jak macie się z czego cieszyć. Oczywiście jeśli takie sondaże są prawdziwe, to jest to pewne zadanie dla Kościoła. Tylko pytanie, czy cały Kościół o tym wie? Bo tak jak patrzę na wywiad z prowincjałem polskiej prowincji Dominikanów dla polityki, to tu głównie widzę tak niestety, znaczy po dominikańsku, czyli bardzo mądrze, ale to są głównie niestety takie wyrzekanie na to, że ten polski katolicyzm to jest nie taki, jaki być powinien. Co się stało z polskimi Dominikanami? To jest bardzo dobre pytanie. Gazeta Polska codziennie. Też o Notre Dame, oszczędności z OFE będą dziedziczone, a premier Morawiecki, proszę Państwa, jest z wizytą w USA. Jeszcze taką jedną rzecz, bo dużo mówiliśmy ostatnio o, znaczy nie ostatnio, cały czas właściwie opowiadamy Państwu o tej kwestii żądań wobec Polski dotyczących odszkodowań, które się pojawiły w USA. Otóż w arkanach, ale nie w tych ostatnich arkanach, tylko w arkanach sprzed, to jest, który to jest moment? 2018 roku, 3/2018 roku jest taki artykuł pana Tomasza Gabisia. Pan Tomasz Gabiś to jest mieszkający we Wrocławiu publicysta, kiedyś redaktor i wydawca monarchistycznego Stańczyka. Dzisiaj publikuje takie ciekawe wycinki, obserwacje z prasy przede wszystkim niemieckiej, ale nie tylko, w Arkanach krakowskich. I w trzecim wydaniu Arkanów 2018 roku tu jest bardzo ciekawy artykuł na temat właśnie żądań majątkowych. Mianowicie autor opisał opisuje, w jaki sposób Izrael i diaspora żydowska negocjowały z Niemcami po wojnie odszkodowania dla Izraela i właśnie nie tylko dla Izraela, tylko dla całej diaspory żydowskiej związane z zbrodniami, jakie Niemcy popełnili na narodzie żydowskim. I tu jest bardzo ciekawie pokazane, cytując autorów izraelskich i w ogóle autorów żydowskich, między innymi znanego przywódcę syjonistycznego Nahuma Goldmana, w jaki sposób oni stworzyli taką konstrukcję prawną, że co prawda Żydzi jako całość na świecie nie stanowią oddzielnego państwa, bo są obywatelami różnych państw, ale jednak stanowią jakąś taką oddzielną grupę, której przypadają też pewne prawa i w związku z tym te odszkodowania ze strony Niemiec przypadają nie tylko państwu Izrael, ale właśnie wszystkim Żydom na świecie. A Tomasz Gabisz pisze nam o tym po to, żeby nam uświadomić, że to, co wydaje się z punktu prawnego całkowicie niemożliwe, żeby na przykład ktoś żądał od Polski jakichkolwiek pieniędzy, które by były spadkiem po polskich obywatelach, a które by miały trafić do niepolskich obywateli, którzy się uznają za ich spadkobierców. Nam się wydaje to z punktu widzenia takiego prawa zachodniego całkowicie niemożliwe, ale raz to już było możliwe, żeby było drugi raz możliwe, wystarczy na świecie uznać, że po prostu też jesteśmy narodem zbrodniarzy. I po to te wszystkie zabiegi, proszę Państwa, po to te konferencje, po to te współfinansowane również przez państwo polskie książki takich panów jak pan Grabowski, żebyśmy po prostu zdawali sobie z tego sprawę. To nie jest wszystko bez przyczyny.
Powiedział Antoni Opaliński. Ten przegląd prasy zostanie przedłużony, bo mamy połączenie telefoniczne z panią Joanną Kopcińską, rzecznikiem prasowym rządu. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jutro ma dojść do rozmowy między strajkującymi a rządem. Czego pani po tych rozmowach się spodziewa? Czy będą jakieś nowe propozycje, czy doczekamy się zakończenia strajków nauczycieli?
Panie redaktorze, strona rządowa, która reprezentowała nas w Radzie Dialogu Społecznego z panią premier Beatą Szydło, jest oczywiście gotowa, tak jak wcześniej to potwierdzaliśmy, na rozmowy. Zaproszenie ze strony związków zawodowych zostało skierowane. Oczywiście jutro pani premier Beata Szydło z przedstawicielami rządu w Radzie Dialogu będzie. Będzie również cały czas aktualne porozumienie, które już strona Solidarnościowa, Solidarności podpisała. To bardzo dobra propozycja rządu, ponieważ niesie konkretne rozwiązania, w tym finansowe. Podwyżka dla nauczycieli od września, nie 5%, jak wcześniej była proponowana, ale nie dość, że przyspieszona ze stycznia 2020 roku na wrzesień, to jeszcze podniesiona o ponad 4%. Czyli w tym roku tylko nauczycieli wynagrodzenia wzrosną o około 15%. Do tego 1000 zł na start dla nauczycieli stażystów. Do tego wyrównanie dodatku za wychowawstwo w ten sposób, że proponujemy wyznaczenie minimalnej stawki kilkuset złotowej za wychowawstwo, a nie tak jak do tej pory było, gdzie w jednej szkole wychowawca mógł otrzymać dodatek w wysokości 50 zł, a w innej 500 czy nawet 700 zł. Jak również skrócenie ścieżki awansu zawodowego i zmiany w ocenianiu nauczycieli. To jest tylko część propozycji. Te propozycje zostały przez Solidarność reprezentującą nauczycieli zaakceptowane i liczymy na to, że również pozostałe związki pod tym porozumieniem się podpiszą. Można zadać pytanie, czy to wszystko? No nie wszystko i zdajemy sobie absolutnie sprawę, że to nie rozwiązuje ani problemu protestujących nauczycieli, dlatego ani problemu zmiany systemu nauczania w szkole, zmiany systemu, który kształci nasze dzieci. Dlatego mamy również kolejną propozycję, pakiet społeczny, w którym proponujemy, aby w niedługim czasie wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych wzrosły do 8100 zł brutto, czy w przypadku innej opcji 7700. Oczywiście wzrosną wynagrodzenia wszystkich nauczycieli, tu daję przykład tylko jednej grupy. I teraz ważne jest, żeby usiąść przy stole i rozmawiać, kiedy do tych 8100 można dojść. Wstępna propozycja rządu mówiła o terminie 2020 2023 rok, ponieważ jesteśmy elastyczni. Prowadząca rozmowy ze strony rządowej Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów, zaproponowała, aby rozmawiać o skróceniu tego terminu dojścia do 8100 dla nauczyciela dyplomowanego i odpowiednio podwyżki również w innych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, dyplomowanych, mianowanych. To również nie rozwiązuje problemu i dlatego premier Mateusz Morawiecki zaproponował zaraz po świętach ogólnonarodową debatę, tak zwany okrągły stół, żeby rozmawiać o zmianie systemu kształcenia dzieci i młodzieży. Do tego stołu zaproszeni są nauczyciele, związkowcy, eksperci, ale przede wszystkim rodzice, którzy mają ogromną rolę w ocenianiu nauczycieli. Chcielibyśmy, aby ta ogólnonarodowa debata przybliżyła nas i pokazała, jak wszyscy zainteresowani, którzy przy stole zasiądą, widzą szkołę nowoczesną. Szkołę nowoczesną, jakiej oczekują Polacy, jakiej oczekują rodzice. Szkołę, która rozwija innowacyjność, ale również podnosi uposażenia nauczycieli do tych godnych. Nas, panie redaktorze, powtarzam to wielokrotnie, ale to jest fakt. Nie trzeba było przekonywać, że nauczyciele zarabiają za mało. A my to doskonale wiemy i dlatego w 2017 roku zaczęliśmy to zmieniać. Chcielibyśmy również, żeby te wynagrodzenia rosły szybciej, ale musimy być absolutnie realistami i trzymając finanse państwa polskiego w ryzach, proporcjonalnie podnosimy jakość życia Polaków w wielu obszarach. Wprowadzamy wiele programów, z których korzystają wszyscy, nie wyłączając żadnej grupy zawodowej czy indywidualnych Polaków, czy seniorów, czy dzieci, czy młodzież. Te programy nasze kierowane są dla wszystkich i każdy z nich może skorzystać, bo tak widzimy powinność państwa wobec obywateli.
Pani minister.
Zmieniamy, naprawiamy, potrzebujemy na to czasu, bo nie da się wszystkiego naprawić od razu, ale zapraszając, wracając do, już kończę, panie redaktorze, do pana pytania, czego oczekujemy. Oczekujemy tego, że tak jak strona rządowa wykazuje pewnego rodzaju, nazwijmy to elastyczność, jesteśmy w stanie zaproponować na przykład skrócony czas dojścia do tych wyższych wynagrodzeń 8100. Tak oczekujemy również takiej elastyczności po drugiej stronie. Odrobina dobrej woli i można spotkać się w pół drogi. Przecież przez ostatnie lata, przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, przez ostatnie lata wynagrodzenia nauczycieli w ogóle nie rosły. Pensje były zamrożone i warto zobaczyć i oprzeć się na faktach.
8100 to już jest poważna pensja. Antoni Opaliński ma pytanie do pani minister.
Dzień dobry pani minister. To są wszystko oczywiście bardzo ważne rzeczy, ale myślę, że maturzyści i rodzice maturzystów chcieliby się dowiedzieć, czy rząd ma plan, co będzie, jeżeli strajk będzie trwał. Pan minister Sellin zapowiadał tutaj u nas w studiu 2 dni temu, że rząd wie, co ma robić, że matury na pewno się odbędą. Czy istnieje jakiś plan awaryjny?
Panie redaktorze, Ministerstwo Edukacji Narodowej cały czas pracuje. No nie wyobrażam sobie, żeby młodym, dorosłym ludziom pierwszy poważny egzamin dojrzałości przez strajk, przez protest dotyczący wynagrodzenia uniemożliwił zdanie tegoż egzaminu. Przecież faktycznie oznaczałoby to w wielu przypadkach wyrwanie jednego roku z życia młodego człowieka, który przez kilka lat, przecież to nie są ostatnie miesiące. To są lata, kiedy przygotowuje się do tego, żeby iść w kierunku swojej przyszłości, dorosłej przyszłości, wybierając wymarzony kierunek studiów, czy szykując się do podjęcia pracy. Nie wyobrażam sobie, żeby dorosłe osoby w sporze o wynagrodzenia, w sporze o pieniądze, wyrwały rok z życia młodemu człowiekowi. Robimy wszystko, żeby do takiej sytuacji nie doszło. I apelujemy, tak jak apeluje premier Mateusz Morawiecki. Dorośli mają prawo mieć swoje opinie, mają prawo nie zgadzać się, dyskutować. Związkowcy mają swoje prawa, nauczyciele mają swoje prawa. My te prawa respektujemy, ale wszyscy uszanujmy prawa ucznia. Uczniem, obowiązkiem i prawem ucznia jest uczyć się i zdać egzaminy, iść dalej wybraną drogą, często edukacji, przecież to my dorośli dajemy im przykład, jak należy w życiu postępować. Nie wyobrażam sobie, żeby ten rok z życia młodego człowieka przez spór o pieniądze został wyrwany.
I na pewno wiatr w żagle ma rząd, kiedy obserwuje sondaże, nawet sondaż zrobiony dla TVN-u wskazuje na to, że 49% Polaków, czyli większość, 49% Polaków jest przeciw strajkowi w szkołach, 47% za. A co pani minister sądzi o postawie samorządów, które deklarują, że nauczyciele nie stracą finansowo przez protest, bo znajdą się te pieniądze dla nich w kasie samorządowej?
Panie redaktorze, no przecież samorządy współuczestniczą, współtworzą szkołę, przecież to rząd przekazuje, to jest zadanie własne samorządu, tak, szkoła, utrzymanie szkoły, rząd przekazuje samorządom pieniądze i to wcale nie mało, przecież w ostatnich latach zwiększyliśmy subwencje o 5,5 miliarda złotych, przekazaliśmy 46 miliardów złotych na utrzymanie szkół. Dokładnie jeszcze proszę mnie tu nie chwytać za słowa, te kwoty sprawdzę i doprecyzuję. Nie chciałabym powiem zatem ogólnie, że rząd przekazuje subwencje na utrzymanie szkół. Samorządy muszą i powinny współuczestniczyć w tworzeniu również wynagrodzeń nauczycieli. Zatem no, namawianie do tego, że będą wynagrodzenia za strajk, ja bym raczej oczekiwała, że samorządy trochę skupią się na tym, jak chociażby właśnie wcześniej wyrównać trzeba było te nierówności dotyczące wydatków, stawek za wychowawstwo. To są bardzo istotne rzeczy i należałoby tutaj przekierować swoją uwagę. Mam już dane, pragnę przytoczyć, szanowni państwo, kilka cyfr. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło finansowanie reformy dla edukacji i tak w samym tylko 2019 roku przeznaczonych jest na to 243 miliony złotych. W 2018 roku to było 148 milionów złotych. Przekazujemy nie pomyliłam się, pieniądze na utrzymanie szkół, jakie dostają samorządy, to 46 miliardów złotych. W latach 2016-2019 dołożyliśmy aż 5,5 miliarda złotych. Rząd zapewnił finansowanie również wyposażenia pracowni przy reformie edukacji, zakup krzeseł, modernizację toalet. Wprowadzonych jest szereg programów takich jak aktywna tablica, posiłek w szkole i w domu, wyposażenie pracowni do przedmiotów przyrodniczych, szerokopasmowy internet, darmowe podręczniki. Szanowni państwo, mamy mnóstwo działań, którymi rząd pomaga samorządom w funkcjonowaniu szkół. I liczyłabym na taką współpracę, bo w tym sporze dorosłych, czy związkowców, czy przedstawicieli samorządu, wszędzie gdzieś pomiędzy są dzieci i młodzież. Tak nie powinno być. My w wolnym, demokratycznym kraju związki, każdy, kto dopełni formalności, ma prawo protestować, strajkować i my to prawo szanujemy, ale nie bierzmy dzieci i młodzieży na zakładników.
Pani
no nie
minister.
Może być tak, że będziemy teraz grać świadectwem maturalnym młodego człowieka. To nie może się wydarzyć, to nie powinno się wydarzyć. My pokazujemy tym młodym ludziom swoją postawą, jak należy postępować. Liczę na to, że i wielu nauczycieli zresztą to pokazuje, że dla nich te lata, kiedy wychowywali, nauczali młodego człowieka, są niezwykle cenne i również nie wyobrażają sobie, żeby matury się nie odbyły i słyszymy te głosy. Zatem ja dziękuję wszystkim tym nauczycielom, dzięki którym odbyły się dotychczasowe egzaminy, odbędą się jeszcze dzisiaj i trzymam kciuki za maturzystów tegorocznych, życząc im jak najlepszych wyników i dostania
Pani
się
minister,
na wybrane kierunki.
Jeszcze dwa krótkie pytania. Cel wizyty premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych jest jaki?
No, przede wszystkim promocja filmu związanego z Polską i spotkania z inwestorami. Premier Mateusz Morawiecki cały czas ma jeden cel, żeby Polska rozwijała się prężnie, polska gospodarka, stąd spotyka się z tymi, którzy zechcą inwestować w naszym kraju. Tych spotkań jest bardzo wiele, praktycznie każda wizyta premiera czy przywozi dobre informacje dla naszego kraju. Tutaj również rozmowy z wieloma inwestorami potencjalnymi, ze światem biznesu, tylko po to, żeby mówić, rozmawiać, pokazywać, wyjaśniać, jak wygląda teraz rynek polski, jak wygląda polska gospodarka, tylko po to, żeby tu działo się jak najwięcej, żebyśmy nadal utrzymywali nasz piąty bieg.
I ostatnie pytanie, czy rząd już rozważał, w jaki sposób Polska wspomoże odbudowę katedry Notre Dame?
Wczoraj wiele na ten temat mówił premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tak, nie wyobrażamy sobie, żeby nie uczestniczyć w tym, w tej odbudowie. To zarówno przez wiedzę ogromną naszych konserwatorów, ale również, jak mówił minister Jarosław Sellin, pomocą finansową. Zresztą wczoraj minister Sellin dawał przykłady kaplic, które już były finansowane w katedrze Notre Dame ze środków polskich i tak również będzie w tym przypadku, jeżeli tylko Francja przedstawi zapotrzebowanie konkretne, co dany kraj, w jakim zakresie ma pomóc. My jesteśmy gotowi zarówno służąc wiedzą naszych konserwatorów, zabytków, jak i wsparciem finansowym.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani minister Joanna Kopcińska, rzecznik prasowy rządu, była gościem poranka wNet. Dobrego dnia razem z radiem.
Dobrego dnia dla państwa. Dziękuję
razem
bardzo.
Niech Radio wNet w tym dniu. Pani minister towarzyszy Radio wNet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2. Jeśli ktoś wyjedzie z zasięgu, to www.wnet.fm. Jest godzina 8:22.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
I przypominamy państwu, że w czwartek, czyli już jutro, jest jarmark świąteczny, specjalny jarmark świąteczny, na który państwa bardzo serdecznie zapraszamy od godziny 8, pewno gdzieś do godziny 16, 17, czy jak to się mówi, do ostatniego klienta. Jesteśmy przygotowani na to, żeby państwa na jarmarku wNet przyjąć. Z jarmarku wNet będzie audycja poranna, więc jeśli ktoś chciałby coś słuchaczom poranka powiedzieć, to też państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Jutro w czwartek świąteczny jarmark wNet. Emilii Platek 29/31.